Jesteśmy, tak jak zapowiadałam. Pani Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień pani dobry, Barbaro. Witam państwa. Dzień dobry.
Pani Justyna Król z Ekspresu Bydgoskiego, która zarejestruje ten nasz dzisiejszy dyżur, czyli i państwa telefony, i odpowiedzi tutaj z naszej strony. I wszystko ukaże się, pani Justyno.
W środę, 4 listopada. W Ekspresie i w Nowościach również.
I w Nowościach Toruńskich. No i oczywiście dr Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o profilaktycznych programach onkologicznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Znaczy, taka jest nasza propozycja, taka dla państwa, naszych słuchaczy, sugestia, aby dzwonić i dopytywać właśnie o tę tematykę. 52 345 50 90. A na początek przypomnimy, pani Barbarze.
Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, dlaczego po raz kolejny rozmawiamy o programach profilaktycznych, bo mówimy o tym bardzo dużo, bardzo często, ale tutaj myślę, pan doktor mnie poprze za chwilę. Mam taką nadzieję, że jednak ciągle panie w niewystarczającej dla nas, prawda, liczbie zgłaszają się do badań. Ale przede wszystkim, proszę państwa, mamy 30 października, kończy się właśnie miesiąc walki z rakiem piersi. Październik był takim miesiącem, w którym szczególnie chcieliśmy uhonorować, jeżeli można tak powiedzieć, tę chorobę i szczególnie dużo mówić,
zwrócić uwagę na tę problematykę,
no bo niestety rak piersi jest jeszcze w dalszym ciągu, prawda, panie doktorze, jedną z tych chorób, na które no niestety nasze pacjentki raz, że często chorują, dwa, umierają, ale są programy profilaktyczne, jest program profilaktyki raka piersi, który jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i my właśnie poprzez nasze obecności w państwa redakcjach, między innymi poprzez wydarzenia, które organizowaliśmy, dni otwarte i w Narodowym Funduszu, i w Centrum Onkologii
w regionie.
Chcemy zwrócić uwagę dorosłym Polkom, jak ważne są badania profilaktyczne, jak ważne mają one znaczenia dla wczesnego wykrycia choroby nowotworowej. No i to, że rak to nie wyrok, ale myślę, że tutaj tę myśl to już rozwinie pan doktor. Prawda, panie doktorze?
Oczywiście, proszę państwa, ja to zawsze powtarzam pacjentom, wyroki to w sądach.
Tak.
My stawiamy rozpoznania, planujemy leczenie i w wielu, coraz więcej w liczbie przypadków mamy naprawdę bardzo dużo do zaoferowania pacjentom, zwłaszcza w leczeniu właśnie nowotworów piersi. No ja przypomnę, że to rzeczywiście ciągle najczęstszy nowotwór złośliwy u pań. Dzisiaj w Polsce ponad 17 tysięcy zachorowań rocznie. Z tego blisko 1000 w województwie kujawsko-pomorskim.
No ale sam pan doktor słyszy, jak to brzmi. Może właśnie stąd te obawy. Nie chcą usłyszeć panie tego...
Tak, no obawiam
tej diagnozy.
Obawiam się, że od samego początku trafiamy w dziesiątkę, prawda? No bo gdyby chcieć postawić taką diagnozę, dlaczego te pacjentki unikają ciągle programów profilaktycznych, no zacznijmy od tego, że jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Mhm. Bo my, rozpoczynając programy no, blisko 10 lat temu, mieliśmy 15% przebadanej populacji. Dzisiaj w Polsce w mammografii, czy w programie mammograficznym jest ono 45%. W programie cytologicznym jest w ogóle inaczej, ponieważ w samym programie jest to z przebadanych około 25% pacjentów. Ale jeżeli my się zwróciliśmy do kolegów właśnie z NFZ-u z prośbą o to, żeby nam odpowiedzieli, jaki jest tak naprawdę liczba kobiet, które mają na dzisiaj aktualne badanie cytologiczne. Wszystko jedno, bo tak naprawdę kobiecie jest wszystko jedno, czy ona wykonała je w ramach programu profilaktycznego, czy w ramach typowej wizyty u ginekologa. Okazuje się, że u nas w województwie kujawsko-pomorskim odsetek pań, które posiadają aktualne badanie cytologiczne w zakresie wieku 25-59, czyli ten zakres odpowiadający programowi profilaktycznemu, sięga 50%. Mhm. Jeżeli również dodajmy do tego, że przecież istnieje pion prywatny ginekologiczny, przecież szereg pacjentek no, ma wybranego swojego ginekologa, którego nie odpuszcza od wielu, wielu lat i u niego również wykonuje badania cytologiczne, no to uwzględniaj, że z następnych 10% populacji przebadanej, no to zbliżamy się do około 60% pań z aktualnym badaniem cytologicznym. No to tu muszę powiedzieć, że jesteśmy na kierunku skandynawskim, tak bym to powiedział. Mhm. Także na pewno wolelibyśmy, żeby te badania wszystkie były wykonywane w ramach programu.
I wczesne.
Bo jest taka możliwość, to są badania bezpłatne.
Bo jest taka możliwość.
Nie trzeba za nie płacić.
I dzięki temu możemy wiele rzeczy wiedzieć, monitorować również, kontrolować.
Przepraszam, bo są te pewne ograniczenia, które no, czasami zniechęcają pacjentki, czasami mają pretensje, żal. A dlaczego 25-59, a ja już mam 60, a nie mogę, to znaczy, że dlaczego jestem pominięta? Albo w przypadku mamografii 50-69 i że co 2, co 3 lata. Ale pani już kiedyś to tłumaczyła.
Tak, ja może odpowiem
program
jako,
profilaktyczny.
Jako NFZ, a pan doktor mnie tu zupełnie jak zwykle jako fachowiec, jako lekarz. Natomiast ja powiem tak, program profilaktyczny jest rzeczywiście skierowany do określonych grup wiekowych i tu przypomnijmy, program profilaktyki raka piersi to są panie w przedziale wiekowym między 50 a 69 lat, które w ostatnich 2 latach nie wykonywały profilaktycznej mamografii.
I co 2 lata powinno się
wykonać?
Tak,
w ciągu ostatniu jest zalecane, prawda? Co 24
Precyzyjnie
miesiące.
Precyzyjnie co 24
tak
miesiące,
jest.
A pilnuje tego specjalny system komputerowy.
Tak jest. Natomiast program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany, tutaj już pan doktor o tym wspomniał, do pań w przedziale wiekowym 25. między 25 a 59 i raz na 36 miesięcy dokładnie. I to ten program jest skierowany do osób, które, no ten przedział wiekowy został określony przez lekarzy, przez fachowców, prawda, jako grupa w tej chwili, bo ten przedział wiekowy się zmieniał, na przykład w przypadku raka szyjki macicy. Jeżeli dobrze pamiętam, jak zaczynaliśmy, program był skierowany do pań od 30 roku życia, w tej chwili już jest 25,
obniżona,
bo okazało się
granica.
Tak, że chorują panie młodsze. Natomiast tutaj to zaraz pan doktor, myślę, wyjaśni fachowo, natomiast ja chciałabym tylko powiedzieć, że panie starsze, prawda, czyli czy panie młodsze, te, które nie łapią się w tym przedziale wiekowym co do profilaktycznej.
Na program profilaktyczny.
Tak, co do badań profilaktycznych, one jak najbardziej mają prawo i tego prawa nie zostały pozbawione do wykonania tych badań, z tą tylko różnicą, że powinny zgłosić swoje dolegliwości lekarzowi. To może być lekarz ginekolog, to może być lekarz onkolog. Ja przypomnę, do tych specjalistów nie trzeba skierowania. I wówczas, prawda, po konsultacji z lekarzem, jeżeli lekarz uzna za stosowne, wystawi skierowanie i na podstawie skierowania takie badania pani również odbędą, również bezpłatnie te badania będą wykonane. Więc nie jest prawdą i dementuje to, choć faktycznie na każdym spotkaniu to pytanie się pojawia i wraca bardzo jak mantra. Rzeczywiście.
Skąd te ograniczenia wiekowe?
Tak, tak. Zwłaszcza panie starsze tutaj zawsze mają do nas żal, że o, jak my już w tym wieku, to znaczy, że już nam, prawda, przyjdzie umierać, że nam już się
dokładnie
nic nie należy. To nieprawda.
Albo te młodsze, a dlaczego nie mogę sobie
tak, właśnie
to
nieprawda. To tylko,
to
jeszcze raz podkreślam. Zgłośmy się do lekarza, czy ginekologa, czy onkologa, czy do innego lekarza specjalisty. Lekarz wystawi nam skierowanie, jeżeli stan zdrowia naszego zdrowia będzie wymagał takiego badania i to badanie bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie wykonane. Natomiast panie doktorze, dlaczego ten przedział wiekowy? Proszę mnie uzupełnić.
Dokładnie jest to potwierdzone badaniami naukowymi i epidemiologią zachorowań na nowotwory. Proszę państwa, wszystkie kraje w Europie i Stany Zjednoczone i Japonia mają określone wiekiem grupy, które poddają badaniom screeningowym. To zależy od liczby zachorowań w danym wieku i od również od tego, jak rok Te zachorowania.
I tamte widełki wiekowe, że tak powiem,
widełki,
się różnią
to,
od naszych.
Tak, tak. W większości, ja bym powiedział, jeśli chodzi o Europę, to są tak
same.
To są takie same.
Wszędzie
tak, wszędzie są.
One
niewiele się różnią w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek Amerykanie, którzy kiedyś objęli grupą wiekową również pacjentki od 40 roku życia, zaczynają się z tego absolutnie wycofywać. Dlaczego? Dlatego, że mamografia wykonywana w młodszym wieku niż lat 50 staje się badaniem niediagnostycznym. A my w badaniu screeningowym, czyli takim populacyjnym, przesiewowym, profilaktycznym, musimy mieć do czynienia z metodą diagnostyczną o odpowiedniej czułości i swoistości. To znaczy, że jest w stanie wykryć odpowiednią liczbę nowotworów. Krótko mówiąc, u młodszych pań, w których piersiach znajduje się jeszcze duża ilość gruczołów, badanie mamograficzne może stać się niediagnostyczne. I wtedy mielibyśmy sytuację najtrudniejszą. Że oto z jednej strony zapewniliśmy pacjentkę badaniem mamograficznym, że w jej piersi nic niepokojącego się nie dzieje, a z drugiej strony mogłaby to być nieprawda, ponieważ jakie zmiany schowane gdzieś w gruczołach piersiowych mogły stać by się groźne.
Czy są zatem inne sposoby, inne metody, inne badania, USG na przykład, które mogłyby, z których mogłyby skorzystać te młodsze panie w przypadku mamografii przed 50 rokiem życia?
Tak, oczywiście. Ja powiem tak, no podstawowym badaniem diagnostycznym i takim screeningowym jest absolutne badanie mamograficzne. Natomiast u młodszych pań, no tutaj takim badaniem, które może się przydać w diagnostyce, jest badanie ultrasonograficzne. I oczywiście metody weryfikacji histopatologicznej. Mamy tutaj do wyboru kilka takich metod. Jedne z najczęstszych używanych to jest biopsja aspiracji nacinku igłowa, czyli takie nakłucie zmiany specjalną igłą, która aspiruje komórki, które potem są pod mikroskopem oceniane, czy są to komórki nowotworowe, czy nie. I potem biopsję gruboigłowe, no w przeróżnej konfiguracji. Taką najnowocześniejszą jest tak zwana biopsja mammotomiczna, czyli jakby usunięcie zmiany, czy za pomocą specjalnie skonstruowanej igły, która na końcu ma taką specjalną komorę, nazwijmy ją sącotnącą. Ta igła jakby zasysa zmianę i potem zaczyna za pomocą specjalnej gilotyny ją ciąć. Jedna z najnowocześniejszych metod, również bardzo często dzisiaj używana, zwłaszcza u pacjentek, których są właśnie wcześniej wykryte zmiany nowotworowe, bo o to właśnie w badaniu screeningowym chodzi.
No właśnie, tutaj stąd te pewnie wątpliwości u pań, bo to tak jakby te badania profilaktyczne zakładały, że nowotwór piersi może wystąpić dopiero po 50 roku życia, a przecież wiemy, że często jest tak, że ta choroba atakuje osoby młodsze, no i wtedy jest to niezrozumienie. No, gdybym mogła zrobić tę mamografię w wieku 40 lat, no to wykryte by było wczesne stadium tego raka piersi.
No zapewnić tej pani absolutnie nie można, bo tak jak powiedziałem, mamografia ma swoje ograniczenia. No tutaj niezastąpiona jest u młodszych pań metoda samobadania piersi.
I przy wizycie u ginekologa
również, prawda?
Po pierwsze
kontrolę przy wizycie u ginekologa, po drugie kontrolę u lekarza ogólnego, u lekarza rodzinnego. A po trzecie, no nic nie zastąpi samobadania piersi, kiedy to pacjentka sama może wymacać w swojej piersi zmianę, która zawsze musi być podana badaniom diagnostycznym.
I to USG również.
I to USG i również metody weryfikacji, no i czasami nawet pacjentek z wcześniejszym wiekiem niż 50 lat, jeżeli trzeba, również mamografia. Ale to już na zasadzie diagnostycznej, jakby oceny zmiany, którą wiemy, że już istnieje.
Konkretnego od lekarza.
Na konkretne skierowanie w celu diagnostyki zmiany, z którą pacjentka się zgłosiła.
52 345 50 90, gdyby chcieli Państwo wyjaśnić jakieś wątpliwości, o coś zapytać, jeżeli chodzi o takie badania profilaktyczne, to bardzo proszę, można dzwonić. Ale to nie tylko, jeżeli chodzi o profilaktykę rak piersi, również rak szyjki macicy, o czym tutaj mówiliśmy, ale również rak jajnika, czerniak, prostata, prawda? Tutaj też.
Tak, ale tu nie mamy programów profilaktycznych. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o nowotworów, jest bardzo dużo, bardzo różnych. Jeżeli chodzi o profilaktykę onkologiczną.
I z czego to wynika? Bo też czasami padają pytania, że tyle się mówi o czerniaku, szczególnie latem, że powinniśmy uważać, że nie wszystkie zmiany na skórze mogą przekształcić się w takie zmiany nowotworowe. Tutaj profilaktyki nie mamy.
To też są określone statystyki, to o czym już tutaj z panem doktorem mówiliśmy, prawda? Na jakie choroby największa jednak jest zachorowalność, na jakie choroby jeszcze, tak jak przed laty, największa była umieralność, chociaż te statystyki już się na szczęście poprawiły. Mówię tutaj o raku piersi, prawda? I raku szyjki macicy. No niestety nie jesteśmy w stanie każdej choroby, prawda, do każdej choroby stworzyć program profilaktyczny, aby każda choroba, czy jakby poprzedzające badania screeningowe dla każdej choroby można było wykonać. Są takie programy, na które, tak jak mówię, jest największa zachorowalność i no, o tym świadczą pewne statystyki. Być może w przyszłości będą programy, prawda, profilaktyczne, które pozwolą wykryć we wczesnym etapie bądź przeciwdziałać zachorowaniu innych chorób nowotworowych. Na tę chwilę mamy te dwa programy profilaktyczne i bardzo serdecznie zachęcam, żeby panie z tych badań korzystały, no bo jednak jeszcze, tak jak mówimy, w dalszym ciągu jest tego za mało. Przede wszystkim z tych badań bezpłatnych, bo jest taka możliwość. Nie musicie panie korzystać z gabinetów prywatnych, o których tutaj mówiliśmy, bo naprawdę to są badania nielimitowane, nie ma kolejek, bo to jest też bardzo ważna informacja na badania profilaktyczne. Jest naprawdę bardzo dużo jednostek, które te badania wykonują. Mamy bardzo dobrą jakość sprzętu, prawda, bo ona jest kontrolowana. Pan doktor reprezentuje Wojewódzki Ośrodek Koordynujący, który sprawdza jakość również, prawda, sprzętu, także zachęcamy serdecznie. Mhm.
Ale wiem, bo tak samo z rozmów z koleżankami, ze znajomymi, jak to jest. Jeżeli jest z naszej strony zainteresowanie i jest z naszej strony wola, to naprawdę raz do roku można w takim gabinecie, na przykład ginekologicznym, poprosić o stosowne badanie, o wykonanie cytologii i same powinniśmy troszeczkę,
oczywiście,
prawda?
Ja przede wszystkim zachęcam właśnie do tego, aby systematycznie badać się i korzystać z wizyt lekarza. Ja mam już dorosłą córkę i powiedziałam kiedyś mojej córce, słuchaj, przede wszystkim, przynajmniej ja tak uważam, bo takie dwa problemy, które często są przez nas zaniedbywane, to przynajmniej raz w roku wizyta u ginekologa i przynajmniej raz w roku wizyta u stomatologa. O nasze zęby też powinniśmy dbać. I myślę, że naprawdę warto, żebyśmy my też jako pacjenci wykazali trochę inicjatywy zainteresowania własnym zdrowiem i troszkę częściej korzystali z wizytu lekarza. Często słyszysz się pań mające 50-60 lat, kiedy byłyście ostatni raz u ginekologa, bo ja sama takie wywiady przeprowadzałam. Pani mówił, no jak rodziłam córkę czy syna, prawda? No myślę, że to zdecydowanie za mało. I potem właśnie mamy takie dramatyczne sytuacje, że pani przychodzą, prawda, panie doktorze, z zaawansowanym nowotworem i wtedy już sytuacja jest znacznie trudniejsza.
Mamy telefon pierwszy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wie pani, bardzo mnie denerwuje to, że wy mówicie, że do 59 lat mają się badać. A czy my nie płacimy na lekarstwo?
Ale to jest właśnie, przepraszam, o tym właśnie mówimy. To jest takie drobne niezrozumienie, tak?
Ja już mam 80 lat, ale chciałabym iść na takie badania.
Pan doktor, zaraz pani, może pani, ależ może, proszę posłuchać, pan doktor wyjaśni. Proszę posłuchać, panie doktorze, pan doktor Tomasz Mierzwa.
Witam panią. Proszę państwa, no raz jeszcze powtórzę, badania screeningowe, czyli profilaktyczne, to są badania w jakiś sposób adresowane do osób w pewnym wieku. No przypomnę, właśnie. Mammografia 50 do 69 lat. Ale pozostałe panie, tak jak mówiliśmy, tutaj pani rzecznik o tym mówiła, w każdej chwili może zgłosić się do onkologa, żeby zbadać piersi i onkolog wystawi skierowanie na badanie mammograficzne.
Jeżeli będzie taka konieczność.
I wtedy... A pani wie, jak długo trzeba czekać, żeby iść tam do tego onkologa?
No ale badanie profilaktyczne nie musi być wykonane z dnia na dzień i można sobie zarezerwować miejsce wizyty i to badanie profilaktyczne zrobić oczywiście. Równie dobrze
ale piersi
za kilka tygodni.
Może zbadać również lekarz ginekolog i tutaj nie ma takich kolejek.
Jest bardzo dużo gabinetów, można wybrać, można do nas zadzwonić, też sprawdzić, gdzie jest najkrótszy czas oczekiwania. Także bardzo serdecznie zapraszam. My wskażemy gabinety. Wiem, że w Centrum Onkologii też, jeżeli chodzi o wizyt do onkologa, w tej chwili sytuacja się poprawiła. Prawda? Jeżeli jest takie wskazanie zdrowotne, jest jakieś podejrzenie nowotworu, to jest ta szybka ścieżka i pacjenci są przyjmowani.
Ale nie musimy zaczynać od razu od onkologa, lekarza onkologa. Naprawdę wystarczy w przypadku raka szyjki macicy czy raka piersi odwiedzić najpierw.
Może nawet nie od razu raka, tylko pewnych podejrzeń, prawda?
Tak, podejrzeń, oczywiście. Tak, oczywiście.
Bez jeszcze postawienia diagnozy. Tak.
Oczywiście odwiedzić lekarza ginekologa, który przy tym pierwszym badaniu będzie mógł stwierdzić, określić, czy na przykład w tych piersiach coś się dzieje, jakieś Jasne. Zmiany, prawda? Bo lekarze, ginekolodzy wiedzą, jak takie badanie przeprowadzić.
Oczywiście, że
i
tak.
Co, no właśnie.
Bardzo często dzisiaj nawet lekarze, ginekolodzy posiadając badanie czy aparat USG w swoim gabinecie wykonują również od razu ocenę badania ultrasonograficznego piersi i już gdzieś tam te pierwsze wiadomości dla pacjentki mają. Jeżeli znajdują jakąś tak zwaną zmianę ogniskową, to od razu kierują. Także no raz jeszcze powtórzę. Badania screeningowe czy profilaktyczne adresowane są do pewnej określonej grupy osób, które są ze strony wieku epidemiologii i tego, co wiemy na temat rozwoju są największym zagrożeniem, największym ryzykiem objęte. Pozostałe osoby, no i tutaj też również apelujemy, no, dbają o siebie, kontrolują piersi i tak jak mówimy, zaczynając się od lekarza rodzinnego czy od lekarza ginekologa, mogą w każdej chwili te piersi ocenić, a jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, zostać skierowane do onkologa, gdzie będzie przeprowadzona diagnostyka i kolejna kontrola tych piersi.
Jasne. Także... A przypominamy kolejny raz, że do ginekologa i onkologa nie potrzeba skierowania, także tak pani od razu mogą się skierować do tych lekarzy specjalistów bez skierowań.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę panią, dobry. Popieram jak najbardziej tą panią 80-letnią, która dzwoniła. Taki człowiek stary po prostu ma problem z dojściem nawet do przychodni, do ginekologa czy do tego, czy do onkologa. A jeżeli dostanie skierowanie od ginekologa, to zanim dotrze do centrum onkologii, zanim do rejestracji dotrze 80-latek, zanim zostanie zarejestrowany na datę nie wiadomo jaką, a potem do lekarza następna kolejka. Proszę panią, to jest absolutnie nierealne.
Jeżeli można odpowiedzieć, ja przypomnę, jakie mamy zasady rejestracji do lekarza.
Wiem, proszę panią, bo ja jestem byłym pracownikiem służby zdrowia. Doskonale wiem, ale z tym, co wy mówicie, to po prostu absolutnie się nie zgadzam, bo za dużo korzystam z usług służby zdrowia. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja może jednak przypomnę, bo pani była jest pracownikiem i zna zasady, ale może nie wszyscy radiosłuchacze znają, więc przypomnimy, że jest oczywiście możliwość osobistej rejestracji, ale nie tylko. Możemy się zarejestrować również telefonicznie, możemy się zarejestrować przez osobę trzecią, czyli tak jak w przypadku tej starszej pani, jeżeli ona sama nie może, może poprosić kogoś, to nawet nie musi być rodzina, bo może nie ma najbliższej rodziny.
Może dostarczyć takie skierowanie?
Może być, tak, może być, zaraz powiem, może być zarejestrowana przez osobę trzecią, może być zarejestrowana, bo część przychodni już prowadzi tak zwaną rejestrację elektroniczną, jeżeli tutaj ktoś, jest, w przypadku osób starszych, tak,
no
oczywiście tutaj tę sytuację rzeczywiście wykluczam. Także można przez kogoś się zarejestrować i tylko przypomnę, że od 1 stycznia zgodnie z nowelizacją ustawy wszedł obowiązek, jeżeli chodzi o rejestrację do lekarzy specjalistów, że trzeba w ciągu 14 dni od momentu zarejestrowania się dostarczyć oryginał skierowania. Ale tak jak mówię, ta pani nie musi osobiście zgłaszać się. Natomiast no, w sytuacji, kiedy będzie wyznaczony termin wizyty czy termin badania, prawda, no to już, no tak czy inaczej, pacjent albo jeżeli nie jest w stanie samodzielnie, prawda, przybyć na tę wizytę, zgłasza lekarzowi i może być dowieziona karetką, jeżeli stan zdrowia tego wymaga. Jeżeli jest to pierwsza wizyta, może być to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, potem tę karetkę zapewnia ten lekarz, który opiekuje się pacjentką. Także tu tych rozwiązań jest naprawdę bardzo
tylko
mnóstwo.
Tylko tu chodziło o terminy też, od momentu zarejestrowania, no bo powiedzmy jest nasza wizyta u ginekologa, jest skierowanie do onkologa, ktoś nas rejestruje, ale tu
tak,
się pojawiają...
Ja nie uciekam od tematu kolejek i wszyscy
terminy.
Mamy świadomość oczywiście, to znaczy terminy są różne, pani redaktor, naprawdę, bo jest duży wybór jednostek, duży wybór, jeżeli chodzi o gabinety ginekologiczne i tak jak mówię, można do nas zadzwonić, nie trzeba przychodzić, można zadzwonić, my sprawdzimy, w internecie mamy wykaz, gdzie są, jakie są długie kolejki i do kogo i możemy sprawdzić, gdzie te kolejki są najdłuższe, możemy tej pani podpowiedzieć, prawda, w jakim miejscu znajdzie najkrótszą kolejkę do lekarza, który ją interesuje i wówczas może sobie ustalić termin wizyty, no w konsultacji z lekarzem.
Poza tym dodajmy, pani rzecznik, że no, mówimy o badaniu kontrolnym piersi. Jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, jakiekolwiek niepokój o chorobę nowotworową, no to rusza od razu Cartadilo.
Dokładnie tak.
No i to, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, te pacjentki są przyjmowane na bieżąco. I no przynajmniej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy takie pacjentki nie czekają faktycznie w ogóle i natychmiast jest uruchamiana ścieżka diagnostyczna, także bardzo często w 2-3, najdalej 4 tygodnie pacjentki są przygotowane już do leczenia operacyjnego, już są po konsultacji onkologicznej, już są po konsultacji interdyscyplinarnej, bo dzisiaj jest to wymóg tego pakietu, że każdą pacjentkę z rakiem piersi, nie tylko zresztą, każdą pacjentkę właśnie z większością nowotworów musi w jakiś sposób ocenić komisja interdyscyplinarna. Także jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, to w ogóle jest no, poza jakąkolwiek kolejnością.
Kolejny telefon, ja tylko jeszcze państwu powiem, że jesteśmy na naszej stronie facebookowej, tam również można zadawać pytania. A teraz słuchamy kolejne pytanie, Radio PIK, dzień dobry. Halo? Halo? Dobrze, spróbujmy raz jeszcze, może zbyt długo trwała nasza tutaj rozmowa na antenie 52 345 50 90, a teraz halo? Też nie, dobrze, poczekamy.
Ja, może jeszcze drogą uzupełnienia, a propos karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tutaj przypomnę, że taką kartę może wystawić także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, prawda, więc tutaj też...
Jako jedyny w tej chwili przy podejrzeniu
tak jest, jeszcze, tak? Faktycznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, to co mówi pan doktor, jeżeli mamy podejrzenia, to już na tym etapie może nam tę kartę wystawić i ta karta właśnie wprowadza nas na tę tak zwaną szybką ścieżkę, o której mówił pan doktor.
Radio PIK, halo?
Ja chciałem tak poza anteną się jedną rzecz dowiedzieć.
Poza anteną, proszę około 11 zadzwonić, kiedy będą wiadomości, dobrze? Bo teraz
dobrze.
Chcielibyśmy porozmawiać. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Teraz czekamy na takie pytania, które zechcą państwo tak zadać po prostu na antenie i jak najwięcej słuchaczy usłyszy też odpowiedź. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktor i wszyscy państwo, witam. Ja chciałam zapytać, czy skierowanie na mamografię może mi wystawić lekarz pierwszego kontaktu? Czy tylko ginekolog i onkolog?
Jeżeli chodzi o skierowanie na mamografię, to lekarz specjalista, bo to jest już taka wyższa diagnostyka, także lekarz ginekolog, lekarz onkolog. Prawda?
Chyba, że przychodnia POZ zawarła specjalną umowę z ośrodkiem wykonującym mamografię na wykonywanie takich mamografii.
Ale to trzeba się zapytać.
Ale to tak, każda jednostka w POZ-cie może to mieć inaczej poustalone.
Aha, także no, trzeba się po prostu zorientować w swojej przychodni, czy mają taką możliwość. Aha, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Do widzenia. 52 345 50 90. Jeszcze jeden telefon, może uda nam się przed wiadomościami odebrać, chociaż będziemy te telefony odbierać przez cały czas od państwa, a poza tym, co też ważne, państwa dyżur trwał będzie jeszcze godzinę. Przez godzinę poza anteną od 11:30 do 12:30. Tak pod jest. Tym samym numerem telefonu, już w innym studiu będą państwo w dalszym ciągu czekali na telefony. Radio PIK, halo?
Halo? Halo? Proszę panią, chciałabym zapytać, jak mogę uzyskać wizytę domową neurologa dla pacjenta, który jest bezwładny z Alzheimerem, jest po szpitalu, żeby zmienić mu leki?
Proszę panią, przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy na zupełnie inny temat, na temat profilaktyki, przede wszystkim programów profilaktycznych onkologicznych, natomiast króciutko tak odpowiadając, no jeżeli chodzi o wizytę neurologa, przede wszystkim najpierw neurolog jest tym specjalistą, do którego jest wymagane skierowanie. Trudno mi powiedzieć, czy w tej chwili ten pacjent jest już pod opieką neurologa, bo każdy
lekarz... Był przez 5 lat w Surider i został wypisany do lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny przepisuje leki automatycznie, nie ogląda pacjenta.
Proszę panią, no to w tej chwili można albo poprosić o wizytę domową, bo każdy lekarz, i lekarz rodzinny, i lekarz specjalista, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga wizyty domowej,
bo pacjent nie jest rozumiem,
no to można zamówić wizytę do domu i w tym przypadku, jeżeli w tej chwili pacjent jest pod opieką lekarza rodzinnego, to proponuję, żeby poprosić o taką wizytę w domu. Lekarz powinien skonsultować i wówczas lekarz zadecyduje, jeżeli pacjent powinien wrócić pod opiekę neurologa, to wystawi skierowanie i też nawet na tę pierwszą wizytę pani może zamówić lekarza neurologa do domu, jeżeli stan pacjenta nie może, albo można poprosić...
Gdzie mogę takiego neurologa znaleźć?
Proszę panią, no nie, na pamięć nie znam wykazu wszystkich poradni neurologicznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przede wszystkim, no... Podstawą to jest skierowanie i to, że lekarz zadecyduje, że pacjent faktycznie powinien się znaleźć pod opieką neurologa. Być może to jakiś inny lekarz. Trudno mi się tutaj, panie doktorze, dobrze, może dobrze. Pan mnie wesprze medycznie. Ja nie potrafię odpowiedzieć dokładnie pod jaką i pod czyją opieką
oczywiście,
taki
ja myślę,
pacjent
że,
powinien
ja
się
myślę,
znaleźć.
Ja myślę, że głównie prawda? To jest ocena lekarska, lekarza tak jest, POZ-u. Tak jeżeli jest. Uzna, że rzeczywiście być może tego pacjenta powinien lekarz specjalista zobaczyć,
to wystawi skierowanie.
To wystawi takie skierowanie, tak jak pani rzecznik tak. mówiła, są możliwości transportu tak, również do poradni specjalistycznej.
Albo do domu, albo transport poprosić, jeżeli oczywiście.
W drodze można skorygować leczenie. Pozostaje pytanie oczywiście, czy ono musi być skorygowane. No o tym zdecydować musi na miejscu lekarz POZ-u, tak który no, nie ma żadnych wątpliwości, może przybyć do państwa do domu.
A wykaz, rozumiem, poradni, a wykaz jest... poradni jest u nas także można do nas zadzwonić, zapytać się, gdzie mamy
dobrze,
podpisaną umowę.
Chodzi mi o to,
i
że dostaję 7-8 tabletek rano i 7-8 wieczorem i te tabletki były przygotowane dla pacjenta chodzącego. A w tej chwili jest całkowicie bezwładny, leżący i nie wiem, czy te same leki i tak w takich dużych ilościach podawać mu nadal. Jestem żoną pacjenta. Ale
to... no, nie zacząć od wizyty prawda? Lekarskiej
dobra.
Lekarza POZ.
W dwóch szpitalach i jeden szpital przepisał do drugiego, a drugi dla mnie i po prostu szpital przepisuje te same leki dla pacjenta chodzącego i leżącego i
proponujemy zamówić właśnie wizytę lekarza rodzinnego do domu, tak? Dobrze. I wtedy porozmawiać z lekarzem na temat męża i na pewno lekarz tutaj podpowie, do jakiego lekarza specjalisty udać. Tak? Bardzo proszę, do widzenia.
Do usłyszenia, dziękujemy, a my usłyszymy się z państwem po godzinie 11 po wiadomości.
80 lat w regionie.
Ale państwo się uaktywnili, 9 minut po 11, w międzyczasie sporo telefonów. Myślę, że te odpowiedzi państwa usatysfakcjonowały. Ci państwo, którzy
mamy
dzwonili
taką nadzieję,
do
chociaż
nas,
tematyka była różna.
Różna, nie wszystkie telefony dotyczyły profilaktyki onkologicznej, ale to znaczy, że nasi słuchacze chcą wykorzystać to, że
tak,
państwo
zapraszamy.
Są w studiu. Tak,
i... Jeżeli będą się jakieś problemy powtarzały, że będzie tych pytań więcej, to oczywiście my się do państwa dostosujemy i następny dyżur tutaj w radio poświęcimy właśnie takiemu tematowi, który no, wzbudził u słuchaczy największe zainteresowanie. Także my zawsze wyciągamy wnioski z bieżącego dyżuru, jakich pytań jest najwięcej i postaramy się wówczas pod tym kątem wspólnie tutaj z gośćmi, prawda, odpowiedzieć na pytania, które państwo najbardziej interesują.
Kolejny dyżur 4 grudnia w piątek. Halo, dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Mam 40 lat. W mojej rodzinie zdarzało się od strony taty wiele zachorowań na raka. Głównie to, że tak powiem, siostry mojego taty chorowały na raka no, typu kobiecego, tak? No oczywiście choroba, może nie takie oczywiście, ale choroba zakończyła się no niestety śmiercią. I teraz moje pytanie jest takie. Co osoba, która no jakby gdzieś no tak genetycznie ma jakieś takie doświadczenie, może zrobić, żeby jakby zdiagnozować, czy też wykluczyć no,
też w ramach profilaktyki jakby.
Oczywiście.
Znaczy nie do końca profilaktyki, tylko bym powiedział tak? Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. No taka pacjentka, o której jak my nazywamy występuje w rodzinie duża agregacja zachorowań na nowotwory, czyli ich rzeczywiście sporo, no powinna poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do poradni genetycznej. U nas w Bydgoszczy są dwie. Jedna jest w szpitalu Jurasza i druga jest u nas w Centrum Onkologii. Ona się nazywa onkologiczna poradnia genetyczna. Tam dokonujemy po pierwsze analizy rodowodu, to znaczy tego, kto chorował, jakie to jest stopień pokrewieństwa i jaki nowotwór. Bo nie dość powiedzieć, że był to nowotwór na przykład narządu rodnego, bo wśród tych nowotworów zupełnie innym genetycznie nowotworem jest rak jajnika, zupełnie innym genetycznie nowotworem jest rak trzonu macicy, a zupełnie jeszcze innym nowotworem jest rak szyjki macicy. W związku z tym dochodzi tutaj w pierwszym etapie do analizy rodowodu. I jeżeli rzeczywiście ten rodowód jest w jakiś szczególny sposób, z jego analizy wynika, że jest duże zagrożenie, to wówczas taką pacjentkę kwalifikuje się do badań molekularnych. To znaczy pobiera się krew i przesyła ją do specjalnych laboratoriów genetycznych, które oceniają, czy we krwi, w genach znajduje się zmiana, czyli my to nazywamy mutacja, która w jakiś szczególny sposób usposabia do wystąpienia choroby nowotworowej. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, taka pacjentka jest objęta specjalną opieką narządową. To znaczy w odpowiednich cyklach czasu trzeba u niej wykonywać pewne odpowiednie badania i takie badania są wykonywane.
Czyli jak zrozumiałam pana, wystarczy tylko i wyłącznie moja wizyta u, najpierw tak, jakby taki pierwszy krok, wizyta u lekarza rodzinnego,
tak, i on
który daje mi skierowanie.
Do poradni onkologicznej, tak jest.
Aha, i to wszystko, i wtedy ewentualnie można wykluczyć no, te aspekty, o których tutaj pan wspominał.
No, tak, potwierdzić, jakieś szczególne, tak, potwierdzić jakieś szczególne powinowactwo do chorób nowotworowych. Chcę z całą stanowczością powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie wykluczyć choroby nowotworowej.
Nie, może, no oczywiście, ale prawda? Można w jakiś sposób jej zapobiegać, czyli właśnie ta profilaktyka jakby może zostać zachowana.
Z jednej
strony
tak, z drugiej strony przede wszystkim kładziemy nacisk na wczesne wykrywanie.
Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie.
Bardzo proszę.
Do usłyszenia, dziękujemy. 52 345 50-90, 4 grudnia, kolejny dyżur z państwa udziałem i tak jak pani Barbara powiedziała, tematyka być może będzie dobrana po uwzględnieniu telefonów tutaj.
Tak, dokładnie, zobaczymy no, z jakim rodzajem świadczeń państwo tutaj, w jakim rodzaju świadczeń macie najwięcej pytań, jakie rodzaje świadczeń będą się cieszyły państwa szczególnym zainteresowaniem i wtedy postaramy się dostosować właśnie do tych pytań, które najczęściej tutaj padną podczas dzisiejszego dyżuru, być może do państwa jeszcze w trakcie tego miesiąca, prawda, kolejnego będą jeszcze dzwonić radiosłuchacze, będziemy w kontakcie i wówczas przygotujemy się do właśnie tych pytań, które państwo no, najczęściej będziecie zadawali. Opieka zdrowotna to jest szereg różnych, prawda, świadczeń zdrowotnych. My mieliśmy już tutaj na antenie i tematykę poświęconą leczeniu uzdrowiskowemu i właśnie programom też profilaktycznym, ale w podstawowej opiece zdrowotnej, bo i takie są. Także mówiliśmy tutaj na i odpowiadaliśmy na szereg państwa pytań. No jesteśmy tu po to, żeby przede wszystkim starać się rozwiązać jak najwięcej problemów i odpowiedzieć na pytania, aczkolwiek jak słyszymy, czasami one są bardzo trudne, ale po to jesteśmy, żeby na nie odpowiadać.
Proszę zauważyć, te pytania, czy ewentualne nawet pretensje, nie dotyczą jakości usług, tylko oczekiwania, kolejek, czasu. Tutaj poza anteną też dzwoniła pani, która zwracała uwagę na to, że pomimo takiego zapisu na skierowaniu pilne, to pilne okazało się też za 2 czy 3 tygodnie dopiero możliwe. I to głównie o to chodzi. O
to znaczy ja powiem tak, no nie chcę, żeby to jakoś wybrzmiało niegrzecznie, ale to jest tak, że na całym świecie są czasy oczekiwania, prawda, na świadczenia zdrowotne. To nie jest tak, że, bo nam się wydaje, że gdzie indziej, prawda, to już jest super, jest lepiej. Ja muszę powiedzieć osobiście, odebrałem telefony.
Ale te kolejki, rejestracja ja nie neguję, już na koniec
tak,
przyszłego roku.
Ale to muszę pani redaktor powiedzieć, że też miałam tutaj taki telefon, że przyjechali państwo na przykład z Norwegii, Norwegii, którzy no właśnie, a jeszcze do niedawna mówiono, że tam Norwegia najbogatszy kraj, największe nakłady na służbę zdrowia, a przyjeżdżają do nas, już teraz nie potrafię powiedzieć, chodziło o jakiś zabieg, że u nas są krótsze, o wiele krótsze kolejki na konkretny zabieg niż tam.
Zabieg, no to
nie,
też
nie, bo to chodziło
chyba...
też w ramach planowego leczenia, też w ramach Narodowego Funduszu Aha. Zdrowia, jest jeszcze także opieka transgraniczna, także już po tych wszystkich możliwościach i zmianach. Także zawsze najłatwiej jest krytykować to, co mamy tutaj u siebie. Natomiast oczywiście ja już drugi raz powtarzam dzisiaj na antenie, że nie uciekamy od tematu kolejek. Natomiast jest wybór spośród wszystkich jednostek, z którymi mamy podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne. Przede wszystkim od nowego roku też pojawił się taki zapis. Ja bardzo chętnie, bardzo serdecznie przepraszam, zapraszam Państwa, te osoby, które korzystają z internetu, te, które nie jeszcze raz do nas, żeby dzwonić. Jest na naszej stronie widoczny tak zwany pierwszy wolny termin. I to jest bardzo taka jasna informacja dla pacjenta, bo kiedyś był tylko średni czas oczekiwania. Teraz mamy pierwszy wolny termin, który jest aktualizowany raz na tydzień i możemy zobaczyć, gdzie jest ten najszybszy termin do lekarza, który nas interesuje. Te jednostki są w kolejności od najkrótszych kolejek, czyli tam, gdzie są te terminy w miarę na bieżąco, bądź w ogóle, prawda, albo najkrótsze, po im dalej, im w dół na tej liście kolejkowej, tym te kolejki są dłuższe. I można zobaczyć, no w zależności oczywiście od lekarzy, od badań, te kolejki są różne. Tak jak podkreślałam też poza anteną, jak odpowiadałam, rzeczywiście, jeżeli skierowanie jest opatrzone adnotacją pilny na CITO, to faktycznie taki pacjent powinien być przyjęty w pierwszej kolejności. Nie oznacza to zaraz, że z dnia na dzień, chyba że tak jak mówię, rozmawiamy tutaj o chorobie tak. nowotworowej, o chorobie, o rakach różnych, prawda, nowotworach. Jeżeli tutaj jest podejrzenie, to tak jak mówiliśmy, od 1 stycznia weszła szybka ścieżka onkologiczna. Tutaj jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który po wykonaniu określonych badań podstawowych, jeżeli faktycznie ma podejrzenie choroby nowotworowej, wystawia kartę DILO i karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, bo to oznacza ten skrót, wprowadza pacjenta na tak zwaną szybką ścieżkę i teraz już naprawdę pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej czekają dużo krócej. Jeżeli chodzi o inne schorzenia, tutaj też zawsze podkreślam, o przyjęciu pacjenta decyduje lekarz, oceniając stan zdrowia pacjenta. Często my dzwoniąc, no jesteśmy skazani z całym szacunkiem, ale no na rozmowę z panią w rejestracji, prawda, często pani w rejestracji, no bo taka jest oczywiście ich rola, one ustalają ten termin, ale jeżeli mamy adnotacje pilne, jeżeli rzeczywiście jesteśmy mocno zaniepokojeni, my zawsze namawiamy, żeby poprosić o konsultację z lekarzem, jeżeli jest to możliwe i lekarz po wysłuchaniu nas, po sprawdzeniu, co jest napisane na tym skierowaniu, określi, czy ta wizyta musi być pilna i w jakim terminie pacjent ma być przyjęty. Natomiast to, co też mówiłam poza anteną, że jeżeli jest na skierowaniu napisane pilne, to powinna być przynajmniej jedno, dwuzdaniowa informacja od lekarza, dlaczego to jest pilne, bo często, ja rozumiem, pacjenci boją się dużych kolejek i często wymuszają na lekarzu, żeby na skierowaniu, uproszą, tak mówiąc delikatniej.
Tak, żeby
delikatniej.
Nie był to wpis wynikający z presji tak pacjenta, jest. Autentycznie, merytorycznie uzasadniony.
Tak, bo często proszą rzeczywiście pacjenci, i żeby napisać to pilne, bo wtedy będę szybciej, ale musi być adnotacja, dlaczego. Często przychodzą pacjenci z takimi, że jest pilne, ale jest w nawiasie napisane na prośbę pacjenta, czy na życzenie pacjenta. No to nie oznacza, że jest to uzasadnione stanem zdrowia, tylko właśnie prośbą pacjenta. No, natomiast to pilne powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta i wtedy rzeczywiście jest brany pod uwagę i pacjent jest przyjmowany, czy wpisywany na tę kolejkę krócej oczekujących na dane świadczenie zdrowotne.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry, ja włączyłem radio, teraz słyszę Państwa audycję, pewnie nie na temat, bo nie jestem cały czas w temacie, mówię dopiero włączyłem. Mam takie pytanie, bo denerwuje każdego pacjenta, który idzie do przychodni, idzie do rejestracji, mówi, lekarz dzisiaj cię nie przyjmę, bo czy tam tak i tak, nie ma miejsca, nie mogę. Ale jak za pieniądze to cię przyjmę, to zaraz pacjenta to tak boli. Czy to nie idzie jakoś, albo jak już jest tak jak jest, bo takie są rzeczywistości, takie są realia, żeby przecież w rejestracji tego człowieka by nie mogli, żeby ucho nie więdło.
Bardzo słabo pana słyszymy. To pierwsza
znaczy bardzo było... słabo słyszymy, ale z tego, co tutaj ale... udało nam się zrozumieć, to też pan przekazał taką ogólnie. Bardzo ogólną informację, bo gdyby pan wskazał nam konkretną przychodnię, konkretnego lekarza, który odmówił, a przyjął prywatnie, taką sytuację należy zgłosić po pierwsze do dyrektora przychodni, po drugie do sekcji do spraw skargi wniosków Narodowego Funduszu Zdrowia i no nie można uzależniać, nie można można odsyłać pacjenta do prywatnego gabinetu za pieniądze. Natomiast to, co powiedziałam przed chwilą, zawsze o przyjęciu pacjenta faktycznie decyduje lekarz, oceniając stan jego zdrowia. Jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych, no zdecydowanie, w zdecydowanej większości, może nie zawsze, ale w zdecydowanej większości faktycznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dedykowany pacjentowi w ten sposób, że jednak większość tych wizyt powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia. Jeżeli tu są jakieś utrudnienia, odbieramy takie sygnały. Proszę, żeby zgłaszać do sekcji do skarg i wniosków. My podejmujemy interwencje. Z początkiem tego roku mieliśmy od kilku przychodni, od pacjentów z kilku przychodni takie zgłoszenia, że lekarze, czy panie w rejestracji, trudno mi powiedzieć, czy dyrekcje tych przychodni wyznaczały na przykład jeden dzień w tygodniu, na przykład poniedziałek, i tylko w poniedziałek można się było do lekarza rodzinnego zapisać na cały następny tydzień. No to jest niedopuszczalne. Rejestracja powinna się odbywać na bieżąco, tak jak mówię w przypadku lekarzy rodzinnych w zdecydowanej większości, ale to też o tym decyduje stan zdrowia pacjenta, bo jeśli to są wizyty kontrolne, dla przykładu, jeśli to są wizyty, gdzie pacjent prosi o wypisanie recepty, chociaż nadmienię, że teraz można bez osobistej wizyty poprosić w przypadku chorób przewlekłych o receptę, no ale załóżmy, prawda, że taka wizyta wymaga osobistej, czy wypisanie recepty osobistej wizyty u lekarza, to takie wizyty można zaplanować, ale jeżeli my się zgłaszamy do lekarza, nie wiem, mamy 40%, 40 stopni gorączki, boli nas brzuch, głowa, prawda, no są takie objawy, które nas niepokoją, to zdecydowana większość takich wizyt powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia.
I myślę, że w większości jest realizowana.
Tak, no aczkolwiek mówię, no są czasami sytuacje, też ja zawsze proszę o wyrozumiałość i w tym roku na początku, jak mieliśmy szczególnie dużą zachorowalność, prawda, to proszę o taką wyrozumiałość, bo też jest określona liczba lekarzy, pacjentów jest wtedy strasznie dużo i proszę o taką szczególną cierpliwość w tych szczególnych sytuacjach, kiedy jest sporo chorych, że mogą być kolejki, że możemy trochę poczekać, prawda, ze względu na to, że pacjentów jest dużo więcej.
Tak, ale ja myślę, że naszemu słuchaczowi chyba nie do końca chodzi o taką wizytę u lekarza rodzinnego, ale są prywatne przychodnie, prywatne szpitale, które mają, tak chyba o to chodzi, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i tam zgłaszamy się, mówimy, mamy skierowanie do ortopedy. Termin za miesiąc, a prywatnie tak o to chyba chodzi. Tak, i tutaj pojawia się termin wizyty prywatnej zdecydowanie wcześniej.
No
to
tak,
tak,
ale
ja
to tutaj po pierwsze nie powinno być takiej, że tak powiem, nie powinno się proponować prywatnej wizyty, bo jeżeli ma ktoś podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to prawda,
no tak,
w ramach
nie, ja rozumiem, panie redaktorze, troszeczkę tak, no jest, natomiast jest prywatny podmiot, tak, który działa na rynku i oczywiście ma część.
Tak, część w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale to już wybór należy do pacjenta.
Ale to już wybór należy do pacjenta, oczywiście, że no ten, przy niewielkim kontrakcie dla NFZ-u ta kolejka będzie w jakiś sposób jednak istotna i może być oczekiwana. A z drugiej strony jest taka propozycja, że skoro jest to prywatny podmiot, no to można odbyć wizytę prywatną. No ale to...
No tak, ale nie może być, że za każdym razem od razu się proponuje wizytę prywatną, bo przede wszystkim w pierwszej kolejności, jeżeli jest umowa i pacjent chce się zapisać w tym czasie, kiedy realizowana jest,
proponowana tylko w bardzo odległym terminie. I wtedy...
No takim terminie, jakim dyktuje podjęty kontrakt z NFZ-em, prawda?
I to... Znaczy wtedy zapraszam, ja po raz kolejny powtarzam, wtedy zapraszam do nas, spróbujemy poszukać taką poradnię, do tak której jest. Te kolejki są krótsze i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia po to, żeby nie wydawać pieniążków z własnej kieszeni, bo przecież nie każdego stać na to, tak?
Jasne, no,
żeby
to jest...
prywatnie, bo te koszty wizyt jest różne. Wtedy zapraszam do nas, żeby się skontaktować z Narodowym Funduszem Zdrowia i koledzy, koleżanki pomogą wspólnie znaleźć termin, który będzie najkrótszy z tych wszystkich, które są możliwe do zaoferowania, prawda?
Udało się to trochę wyjaśnić chociaż?
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Wzajemnie dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. 52 345 50 90. O czymś jeszcze chcemy powiedzieć, przypomnieć, bo ten dyżur antenowy zbliża się pomału.
Czy może rzeczywiście, ponieważ przewijał się nam dzisiaj często problem kolejek, być może następny dyżur właśnie tutaj temu zagadnieniu poświęcimy. Natomiast jeszcze raz chciałabym właśnie do państwa zaapelować. Przede wszystkim przypominam, że mamy prawo wyboru spośród wszystkich poradni. Jeżeli mamy skierowanie do poradni, bądź to są poradnie typu, o których tu mówiliśmy, ginekolog, onkolog, do których można się udać bez skierowania, państwo macie prawo wyboru spośród wszystkich, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja abstrahuję oczywiście od gabinetów prywatnych, bo państwo do takich też macie prawo, prawda? Ale jako reprezentant funduszu mówię o tych, które pracują w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmują pacjentów bezpłatnie. To kolejki oczekujących rzeczywiście są różne. są kolejki pilne, są kolejki stabilne. Tak jak mówię, u nas na stronie można podejrzeć, od nowego roku jest ten nowy zapis, że pojawia się pierwszy wolny termin, który jest aktualizowany raz na tydzień i on naprawdę jest coraz bardziej rzetelnie, coraz bardziej rzetelna jest ta informacja, czyli faktycznie jak patrzymy, że na przykład na dzień powiedzmy 9 października jest termin, załóżmy no 9 listopada, to jak zadzwonimy do rejestracji, to często właśnie już tak jest, on jest bardzo zbliżony do tego, który jest tam podawany. Także ten pierwszy wolny termin jest już dla pacjenta bardzo realną, rzetelną informacją. Jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, proszę, żeby do nas dzwonić. My pracujemy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 i postaramy się naprawdę, zresztą tych telefonów mamy mnóstwo, zwłaszcza jak mówimy pod koniec roku, gdzie rzeczywiście no, kończą się kontrakty, prawda? Te czasy oczekiwania no, trochę się wydłużają, ale jesteśmy po to, żeby pomóc, jesteśmy po to, żeby spróbować znaleźć właśnie te najkrótsze terminy. I przede wszystkim jeszcze też zachęcam do konsultacji z lekarzem, bo zawsze lekarz, jeżeli mamy skierowanie do lekarza, okazuje się, że kolejka jest bardzo długa, możemy się zwrócić do lekarza, który wystawił skierowanie, czy na przykład ten czas miesiąca, czy dwóch, żeby się skonsultować, czy on jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, prawda, czy nie. Czy to skierowanie na przykład powinno być opatrzone adnotacją pilne i szybszą kolejkę powinniśmy być ustawieni, czy nie. Zachęcam serdecznie.
Tak, tylko że najczęściej między nami a lekarzem specjalistą jeszcze jest właśnie pani w recepcji i trudno się czasami po prostu no, przebić. No, tak to jest.
No, w każdych miejscach pracy pracują różni ludzie, w każdym zawodzie. Jeszcze raz podkreślam, mamy prawo wyboru.
Pan doktor ma dużo pacjentów, zapytamy później, nie dziś. Natomiast też myślę, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już rejestrujemy się do jakiegoś lekarza specjalisty i później z jakiegoś powodu z tej wizyty nie korzystamy, naprawdę warto z myślą o innych tak jest, pacjentach tak. zadzwonić i odwołać, bo...
Tak, dziękuję bardzo za to przypomnienie.
Sama
to
niedawno
bardzo
miałam taką sytuację.
Zmora wielu poradni, tak. również naszych w Centrum Onkologii, kiedy to no, pacjenci, którzy właśnie no, zarejestrowali się kilka miesięcy temu, czy na kolejną wizytę kontrolną, po prostu na tę wizytę nie
no
przychodzą.
No tak, każdy może zachorować, być
przeziębionym. Odsetek takich pacjentów sięga nawet 50-20% tak dziennie, no i stąd potem te kolejki się no, bez końca
wydłużają. Prawda, wydłużają.
Natomiast no, właśnie kończąc no, czy powiedzmy, wykorzystując tę sytuację, że kończymy październik, no, miesiąc walki z rakiem piersi, no to chciałbym Państwa po raz kolejny zachęcić do korzystania z badań profilaktycznych, że one naprawdę są no, sygnałem dla nas wszystkich, żeby zadbać o swoje zdrowie i że naprawdę warto. Mówią o tym już wskaźniki, które myśmy ocenili w kilka lat po trwaniu programów. Okazuje się, że już zaczynają nam spadać wskaźniki umieralności z powodu raka piersi, raka szyjki macicy, to po pierwsze, a po drugie zaczynają wzrastać w sposób ewidentny wskaźniki dotyczące tak zwanych nowotworów w stadium przedinwazyjnym. My to nazywamy trudne słowo in situ. To znaczy taka sytuacja, w której nowotwór pojawił się w momencie, kiedy jeszcze nie jest zdolny dać przerzutów. Tych nowotworów wykrywamy w tych programach po kilka razy więcej niż było to przed uruchomieniem programu. No a gdyby chcieli w jakiś sposób podsumować nasze działania w październiku, no to wspólnie z panią rzecznik zorganizowaliśmy duże spotkanie 3 października tu w siedzibie NFZ. No i z kolei przy pięknym udziale państwa jako rozgłośni mogliśmy postawić mamobus tutaj tak przed jest. Państwa wejściem i no, blisko 50 osób mogło z tych badań skorzystać, a w ogóle z akcji ponad 200 osób.
Tak jest.
Podobna akcja u nas w Centrum Onkologii 24 z kolei października, dzień otwarty Centrum Onkologii i no tam znów kilkaset pacjentów, którzy się przewinęli, z tego blisko 80 do oceny znamion skórnych. Kilkadziesiąt pacjentów, którzy wykonali badania mamograficzne i cytologiczne, no i ludzie, którzy w jakiś sposób korzystają z naszej oferty, uczą się jak kształtować swoje zachowania prozdrowotne, żeby to ryzyko zachorowania na nowotwory zdecydowanie zmniejszyć. To
my jest... zachęcamy do takich akcji, prawda? Zachęcamy, bo może nie każdy ma ochotę akcji. Od razu pójść do lekarza, do szpitala, a przy okazji takich właśnie dni otwartych w różnych miejscach, bo państwo też w różnych miejscach działacie, jeździcie w teren dużo, tak jak i my. Takich jest okazja, żeby
jest
w innym miejscu się
wiele,
zbadać.
Ale nic prawda? Nie zastąpi, bym powiedział, takiej codziennej, permanentnej działalności. Tak chcę powiedzieć, że proszę państwa, w województwie, w październiku, w naszym województwie kujawsko-pomorskim wykonaliśmy blisko 6,5 tysiąca badań mammograficznych. W poprzednich miesiącach około 4-4,5, czyli ewidentny wzrost. My w samym Centrum Onkologii u nas w Bydgoszczy wykonaliśmy ich ponad 1200. A zatem naprawdę warto i w jakiś sposób również dzisiejsze spotkanie miałoby Państwa do tego zachęcić.
I namówić Panie do skorzystania. Przypomnijmy, program profilaktyki raka piersi, program profilaktyki raka szyjki macicy bezpłatny, refundowany przez NFZ.
A naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dziękuję pięknie, panie
doktorze.
Dziękuję
pięknie i po raz kolejny zapraszam na badanie.
Pani Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ja też dziękuję i także zapraszam.
I była jeszcze z nami dziennikarka Ekspresu Bydgoskiego, pani Justyna Król, dzięki której relacja z tego naszego dzisiejszego tutaj dyżuru antenowego pojawi się w najbliższą środę, 4 listopada na łamach...
Tak, Ekspresu Bydgoskiego, jak również Nowości Toruńskich. Zapraszam.
Dziękuję państwu pięknie, natomiast ten dyżur telefoniczny jeszcze trwa przez najbliższą godzinę już poza anteną. Proszę dzwonić 345 50 90.